Między небом а землёй.
Czy wiedzą Państwo, że Polska jest jedynym krajem, w którym w każdej parafii odbywają się procesje Bożego Ciała od XV wieku aż do dziś? A przez najbliższe kilkadziesiąt minut sporo miejsca poświęcimy właśnie tej naszej unikatowej polskiej tradycji Bożego Ciała. Opowiemy także o najstarszej monstrancji w Polsce i poszukamy odpowiedzi na pytanie, co czuje kapłan, kiedy niesie monstrancję w procesji, jak konfrontuje to ze swoją ludzką słabością. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na świąteczne wydanie Między niebem a ziemią. Do Polski Święto Bożego Ciała dotarło w 1320 roku. Wtedy po raz pierwszy liturgia Bożego Ciała została odprawiona w Krakowie przez biskupa Nankera. Natomiast procesje Bożego Ciała zostały wprowadzone 200 lat później. A jak to święto obchodzone jest w naszym regionie i jakie zmiany wywołała pandemia? O tym Rafał Muniak.
Zauważyliśmy już na procesji turystów z innych kontynentów, nawet Japończycy filmują, bo nie tylko w Łowiczu są piękne procesje, ale również u nas w Wielkopolsce.
Zwłaszcza na wsiach procesje Bożego Ciała od wieków cieszą się dużą popularnością, a mieszkańcy nie ukrywają, że są dla nich ważne.
Przede wszystkim tradycja. Idziemy do tych niepowtarzalnych już obecnie budynków, do kościołów tych starodawnych. Jest piękny krajobraz wśród kwitnących kwiatów.
Jest orkiestra. Uważam, że to jest tak rzadko spotykane teraz, bo to jest bardzo piękne dla nas, przynajmniej starszych osób. Żeśmy uczestniczyli jako młode dzieci i dlatego tęsknimy do tego.
Historia procesji Bożego Ciała jest bardzo długa.
Przypomina proboszcz z Dziekanowic ksiądz Sławomir Kozik.
W Polsce takie procesje są od 1320 roku. Ich początki to oczywiście procesje w Krakowie, Gnieźnie, Poznaniu i Płocku.
Są również publicznym wyznaniem naszej wiary.
Mówi kanclerz kurii w Gnieźnie, ksiądz Zbigniew Przybylski.
Jego obecność i działanie w kościele.
Dlaczego? Kiedyś była to uroczystość w strojach ludowych z różnych regionów Polski. Tak, próbujemy cokolwiek właśnie w tym celu zrobić, żeby pobudzić od nowa tą piękną tutaj tradycję też wielkopolską. Chcemy tą pobożność ludową pobudzić od nowa do takiej właśnie też refleksji, zadumy nad Bożym Ciałem. Pielęgnować, troszczyć się, rozwijać. To jest bardzo piękna tradycja.
Tradycja, którą parafia przypomina wraz z wielkopolskim skansenem w Dziekanowicach, który od parafialnego kościoła jest oddalony około kilometra, mówi etnograf Marta Romanow-Kujawa.
Procesja przejdzie przez wieś, gdzie odwiedzi kolejne trzy ołtarze, natomiast na końcu wejdzie na teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i tam będzie czwarty ołtarz. Zamknięcie procesji będzie miało miejsce przy kościele Zwartkowic.
No to jest takie święto, które gdzieś tam chyba od dzieciństwa się przeżywa, najpierw przez te procesje, jako takie widowisko.
Mówi jeden z duszpasterzy lednickich apeli trzeciego tysiąclecia, dominikanin ojciec Tomasz Nowak.
Ale przyznam, że przez lata coraz bardziej mi się ta świadomość pogłębia i choćby tak jak w tym roku tematem lednicy jest Eucharystia, to też jest to związane bez wątpienia też z Bożym Ciałem, z jakąś procesją, z jakimś wydarzeniem zewnętrznym, że wydawałoby się, że Eucharystia to jest coś takiego bardzo intymnego i wewnętrznego i to prawda, a jednocześnie to jest coś, co nas pobudza do tego, żeby to wyrazić na zewnątrz.
Dlaczego warto brać udział w tych procesjach Bożego Ciała?
Każdy jakoś w sobie musi to odnaleźć. Niektórzy wolą adorację, niektórzy uczestniczyć w mszy świętej, a niektórzy brać udział w procesjach. Każdy ma jakiś swój wyraz pobożności eucharystycznej, natomiast rzeczywiście to jest nasza tradycja. Warto temu się przyglądać i przynajmniej raz wziąć udział, żeby doświadczyć, jak to jest w tej procesji eucharystycznej. No właśnie tak jak też na lednicy, iść za barankiem, czyli żeby iść za tym najświętszym sakramentem, dokądkolwiek on idzie.
A jakby ojciec przekonał młodych, którzy no za bardzo nie rozumieją, o co tam chodzi?
No właśnie dlatego te rzeczy się odbywają, żeby doświadczać i żeby zaczynać rozumieć, bo to My mamy teraz często taki model myślenia, że najpierw muszę zrozumieć, a potem dopiero jak zrozumiem, będę tego doświadczał. To nie jest jedyny model możliwy. Czasami trzeba najpierw doświadczyć, żeby potem zrozumieć. Tak starożytni choćby chrześcijanie postępowali, że najpierw udzielali sakramentów, a potem dopiero mówi, dostaliście Ducha Świętego, teraz to możecie zrozumieć. Więc myślę, że są dwa kierunki. Jeden i drugi, myślę, dobry. Warto z tego korzystać i w takim sensie intelektualnym, ale też w takim sensie doświadczenia.
Ostatnie lata i obostrzenia związane z pandemią wymusiły też pewne zmiany także w obchodach Bożego Ciała. O swoich doświadczeniach mówi ksiądz Tomasz Kociński, proboszcz kilku parafii na Warmii.
No nie było możliwości, żeby się spotkać, wiadomo, różne sytuacje. Ja siedząc w domu, mając kilka kościołów, sobie wymyśliłem i to ludzie bardzo, część ludzi bardzo pozytywnie przyjęła, że procesja Bożego Ciała rozpoczyna się mszą świętą. Dwa ołtarze mamy w Barzynach, wsiadamy w samochody, przejeżdżamy samochodami. Zazwyczaj kapłan z Panem Jezusem jedzie jakimś kabrioletem. Przejeżdżamy do Dąbrówki, w Dąbrówce jest drugi ołtarz. Jedziemy do Osetniki, trzeci ołtarz w Dąbrówce, czwarty ołtarz w Osetniku. I na zakończenie msza święta w Sanktuarium Krzyża Świętego w Chwalęcinie. Jedzie około 90 samochodów, także...
Spory korowód.
Tak, no z przodu oczywiście Straż Pożarna, która nas prowadzi, nasi strażacy z OSP Barzyny. I przyjęli to ludzie bardzo, bardzo pozytywnie i mimo tego, że już dzisiaj możemy zrobić normalne procesje, które by były w Barzynach i w Chwalęcinie, to była prośba, żeby wyjść z Panem Jezusem do miejscowości, gdzie wcześniej prawdopodobnie nigdy nie było chociażby krótkiej adoracji, tak? Dąbrówka, były PGR, gdzie nie ma kościoła, jakiegoś takiego miejsca i tam przyjeżdża Pan Jezus, jest to też duże doświadczenie dla ludzi, nawet ci, którzy są od czasu do czasu w kościele, przychodzą, przygotowują wspólnie ten ołtarz, chcą, żeby to było bardzo uroczyście.
No bo to jest wydarzenie.
I też włączają się w tą procesję. I to jest takie właśnie piękne, że ten czas, to wyjście Pana Jezusa nie tylko na ulicę, tak jak robimy to w większości parafii, miast, miasteczek czy wiosek, ale też te pola, wśród których przejeżdżamy, to błogosławieństwo dla całej parafii. Dla tych ludzi też jest, dla moich parafian jest to bardzo ważne.
Z procesją Bożego Ciała związane są różne zwyczaje i tradycje. Pewnie ta najbardziej znana to zabieranie do domu gałązek brzuzek, którymi przyozdobione są ołtarze w czasie procesji Bożego Ciała. O postrzeganiu Bożego Ciała oczami kapłana, a to szczególna perspektywa, opowie teraz ojciec Mateusz Orłowski z Domu Zakonnego Ojców Jezuitów w Poznaniu przy ulicy Szewskiej, z którym rozmawiała Grażyna Wrońska.
Co czuje kapłan, kiedy idzie z monstrancją w procesji, albo też kiedy dokonuje się akt konsekracji?
Z jednej strony jest, myślę, duża taka odpowiedzialność czy poczucie godności. Uczestniczę w czymś, czy umożliwiam coś, co jest dla innych bardzo ważne i bardzo cenne, że umożliwiam innym kontakt z Bogiem. Ale jest jakby druga strona tego medalu, mianowicie pewna odpowiedzialność za to i też w jaki sposób to robię, w jaki sposób to sam przeżywam. I nie da się oderwać tego aktu liturgicznego od samej osoby, od tego, który to sprawuje, od jego, nie wiem, wyrazu twarzy, zmęczenia albo właśnie podekscytowania i jakby zdaję sobie sprawę, że to wszystko też jest widoczne i w związku z tym można powiedzieć, że jest pewna presja wierni. Czasami chcieliby może, żeby właśnie ksiądz to bardziej przeżywał, albo mniej przeżywał, albo był bardziej zaangażowany, albo bardziej spokojny. Mamy różne pewnie oczekiwania wobec tego. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, też takie w sumie osobistej, że zarówno sprawowanie mszy świętej, jak i właśnie takie bliskie obcowanie z Najświętszym Sakramentem, ono też jest pewną taką konfrontacją ze sobą i z własną grzesznością. No bo jeżeli ksiądz ma mandat do tego, żeby dotykać tego, co najświętsze w Kościele, czyli właśnie chleba, ciała Chrystusa, to jednocześnie jakby robi to swoim ciałem, które jest grzeszne. Jakby tu następuje taki styk tego, co święte, z grzesznym. Zbliżając się do tego, co święte, uświadamiam sobie, że to robię ja, który też jestem, no, niedoskonały, jestem grzeszny i może na to nie zasługuję. czym jestem lepszy od innych, że ja to mogę robić, a inni na przykład nie mogą tego robić, albo właśnie taka jest moja rola w Kościele. Taka konfrontacja też ze swoją słabością.
Czy ojciec pamięta, jak było to, kiedy pierwszy raz mógł dotknąć Najświętszego Ciała Chrystusa?
Tak, tak. W naszym zakonie to jest dosyć wcześnie. Jesteśmy wprowadzeni w posługę akolity, czyli pomagamy w rozdawaniu ciała Chrystusa Komunii Świętej. I jest to pierwsze doświadczenie, jest dosyć stresujące zazwyczaj, bo jest pewna taka presja, że dotykamy czegoś najświętszego, czegoś, co jest zawsze w jakimś dystansie od nas, jest daleko, na co spoglądamy jakoś trochę z dołu, a tu nagle, no właśnie, jesteśmy po tej drugiej stronie ołtarza. No i jest też pewien taki może stres związany z taką praktyczną funkcją, żeby się nie przewrócić, nie upuścić.
Więc najpierw udzielanie Komunii Świętej, no a potem już sam akt konsekracji.
W naszym zakonie to przejście jest dosyć długotrwałe i ono trwa no, z 10 albo ze 12 lat. Wtedy też jakoś na nowo patrzymy na to wszystko, na swoją właśnie rolę, na tą misję, jaką daje nam Kościół.
A wierni w jakiś sposób pomagają, przeszkadzają, stresują, czy są razem z kapłanem w tym wielkim akcie, najświętszym akcie?
Wierni jak najbardziej pomagają. To my jesteśmy dla wiernych, a nie oni dla nas. I po to jest, myślę, ta moja posługa, żeby właśnie umożliwić wiernym spotkanie z Panem Bogiem. Im więcej osób jest, więcej jest wiernych i większe ich zaangażowanie, tym jakoś to jest łatwiejsze. Ale no, dzieje się na ołtarzu to samo za każdym razem.
Ojciec pamięta pierwszy moment?
Tak, tak, oczywiście. To nie było tak dawno temu. W moim przypadku to było 5 lat temu. Mimo, że w zakonie już jestem dość długo, no to właśnie z racji długiej formacji te święcenia miałem miejsce 5 lat temu. Po 12 latach właśnie formacji. To było ważne doświadczenie i piękne. Chociaż ta msza święta premicyjna, pierwsza, ona jest raczej związana z dużym stresem organizacyjnym. Później można tak na spokojnie wejść w to doświadczenie sprawowania Eucharystii jakby po raz pierwszy.
Czy ojciec brał udział w procesjach?
Jako kapłan, szczerze mówiąc, nie brałem, ponieważ tutaj w naszym kościele, to jest kościół rektoralny, nie jest to parafia i nie mamy takiej procesji. Natomiast wcześniej oczywiście brałem udział jako kleryk. Bardziej od strony takiej pomocy, niosąc kadzidło, czy gdzieś niosąc jakiś baldachim, asystując dokładnie w taki sposób. Jak każdemu z nas gdzieś towarzyszą takie wspomnienia też może bardziej z dzieciństwa przeżywania. No, ja wychowałem się w małej parafii na wsi na Podlasiu i tam chodziliśmy wokół tej miejscowości parafialnej. Były budowane ołtarze dekorowane z brzuskami, dokładnie. I to miało swój taki urok. Dzisiaj pewnie bym to inaczej przeżywał, może nie aż tak głęboko. Może
jednak, a może tak, jednak ze względu głębiej. Na to, że to już coraz rzadsze.
No możliwe, rzeczywiście, żeby tak było. W każdym razie to darzy jakimś sentymentem, czy te śpiewy w tym czasie i taką atmosferę. Myślę, że to, co było tam niesamowitego, to taka powszechność. Dosłownie wszyscy byli na procesji z okolicznych wiosek. Później, będąc w różnych miejscach w Polsce, w Krakowie, w Warszawie, w Gdyni, no oczywiście też ta procesja była piękna, ale no było to zdecydowanie inaczej. Szczególnie w dużych miastach to na pewno jest pewien taki inny klimat. Zmienia się też profil religijny Polaków i można powiedzieć, że ci, którzy uczestniczą w procesji, nie zawsze stanowią większość, a często już teraz stanowią mniejszość, a wręcz są już czasami trochę taką grupą, na którą inni z okien patrzą z takim zdziwieniem, co tu się dzieje, prawda? Więc to jest dosyć zaskakujące, że na przestrzeni tych kilkunastu lat nastąpiła taka no, duża zmiana.
Główna poznańska procesja Bożego Ciała przechodzi co roku z Kościoła Bożego Ciała do Katedry Poznańskiej. Centrum uroczystości znajduje się oczywiście Najświętszy Sakrament. A same monstrancje, często bardzo kunsztownie zdobione, to temat na osobną historię. Bogata ich kolekcja znajduje się także w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Do odwiedzenia tego miejsca zachęca Bartosz Tamaszek z muzeum, który oprowadzał po kolekcji Jacka Butlewskiego.
Trudno znaleźć w ciągu roku lepszą okazję niż Boże Ciało, żeby porozmawiać o monstrancjach. Całe wielkie pomieszczenie z tymi przepięknymi przedmiotami.
Skarbiec, jak sama nazwa wskazuje, są to nasze skarby, skarby Kościoła. Może się wydawać komuś, że skarbiec, to będą się tu kryły jakieś monety, ale są to równie cenne naczynia liturgiczne, bo mamy tutaj wiele naczyń liturgicznych, kielichy, relikwiarze, monstrancje, kadzielnice. No i spośród nich właśnie prym przede wszystkim wiodą monstrancje. Mamy tutaj w skarbcu ich kilkanaście. Sama monstrancja jest bardzo, bardzo ważna dla wszystkich katolików, ponieważ jest wykorzystywana do adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie ma lepszej okazji niż uroczystość Bożego Ciała do wspomnienia właśnie o tym naczyniu, ponieważ to związane z powstaniem uroczystości Bożego Ciała jest powstanie monstrancji. W XIII wieku papież Urban IV rozpoczyna kult Bożego Ciała i wtedy też, można powiedzieć, rodzi się idea powstania monstrancji jako naczynie, w którym wystawiamy Najświętszy Sakrament do adoracji właśnie.
A ta najcenniejsza?
Jest tu wiele cennych, ale myślę, że właśnie najlepiej wspomnieć o tej i najcenniejszej, i najstarszej, bo to też ważne dla słuchaczy. Myślę, że nie każdy wie, że właśnie najstarsza, uważana za najstarszą zachowaną monstrancję w Polsce, znajduje się właśnie w Poznaniu w Muzeum Archidiecezjalnym, datowana na około początek XV wieku. Monstrancja, która uważana jest jako, według tradycji, jako dar króla Jagieły do kościoła Bożego Ciała w Poznaniu. Myślę, że na pewno wszyscy poznaniacy doskonale wiedzą, gdzie ten kościół się znajduje.
Zawsze procesja w Boże Ciało z tego kościoła rusza do katedry. Czy jest niesiona właśnie ta monstrancja, czy inna?
Nie, tej monstrancji akurat nie wypożyczamy, ale poruszył pan właśnie ciekawy temat. Myślę, że to też może być taka atrakcja i dodatkowy silny bodziec do przyjścia i zobaczenia na własne oczy tych monstrancji, ponieważ większość z nich to depozyty. Depozyty, czyli wciąż są własnością na przykład parafii katedralnej czy fary i te monstrancje, można powiedzieć w cudzysłowie, wracają do swojego miejsca macierzystego, do parafii i właśnie są niesione czy to podczas uroczystości Bożego Ciała, czy też w czasie Triduum. Mamy takie monstrancje właśnie z katedry czy z fary. Ta akurat monstrancja jest zbyt cenna, żeby ją wypożyczać, mogłoby się coś stać. Myślę, że na pewno warto przyjść i zobaczyć, bo tak jak wspomniałem, najstarsza monstrancja w Polsce i jest z nią związana też pośrednio legenda o trzech hostiach. Także też warto ją zobaczyć.
Ale to nie tylko dar wielkiego króla Jagieły dla kościoła poznańskiego, dla kościoła Bożego Ciała, także inne monstrancje. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich, ale które moglibyśmy wyróżnić w tej kolekcji?
Myślę, że warto jeszcze o dwóch, trzech powiedzieć. Zaraz obok, naprzeciwko monstrancji ofiarowanej przez króla Jagiełę, znajduje się taka ciekawa monstrancja z XVI wieku z Chojnic. Chojnice już w zasadzie nieistniejące. To było takie małe miasteczko, które zostało w czasie II wojny światowej wcielone w obręb poligonu Biedrusko i później mieszkańcy byli też wysiedlani. Świątynia niestety niszczała, aż w 1974 roku sklepienie kompletnie się zawaliło. Także ta monstrancja wraz z kilkoma innymi naczyniami, obiektami jest jednym z tych obiektów, które przetrwały, a ruiny niestety niedostępne można właściwie zwiedzać tylko poprzez internet Google Maps.
Jaki jest wspólny mianownik tych przepięknych, liturgicznych, religijnych przedmiotów? One muszą być bardzo ozdobne, to je wyróżnia wszystkie właściwie. Ale co jeszcze? Jakie są takie elementy, które widzimy w nich? Są to postaci na przykład?
Tak, monstrancje oczywiście przez wieki dosyć mocno się zmieniały, rozwijały. Początkowo w zasadzie hostia była obnoszona tylko w kielichu czy na patenie, później w takiej puszce, do której stopniowo dokładano kolejne elementy, także pierwsze monstrancje w zasadzie nazywane monstrancjami puszkowymi i każda właściwie monstrancja jest wykonana w formie kształtu wieży. To nie jest przypadkowy zabieg. Wieża nawiązuje do symboliki grobu pańskiego, do symboliki Chrystusa, także to też jest bardzo ważny element i jak Państwo pewnie widzieli w wielu kościołach, te pierwsze monstrancje, tak zwane tryptykowe, przypominają trochę te średniowieczne ołtarze szafiaste swoją budową, ale później już barokowe z tak zwaną tą glorią promienistą, trochę przypominającą promienie słońca, to te monstrancje, które raczej dziś spotykamy. Oczywiście, tak jak pan powiedział, wykonanie takiej monstrancji, na przykład w średniowieczu, wielu parafii nie było stać na taką dosyć, można powiedzieć, zdobną, wspaniałą monstrancję, bo to są naprawdę duże kwoty. I monstrancje te często przedstawiają różne sceny z kart Pisma Świętego, różnych świętych. Mamy też takie ciekawe monstrancje, które przedstawiają właśnie na przykład scenę Ostatniej Wieczerzy, krzew gorejący, czy też Arkę Przymierza, taką scenę starotestamentową buntu kapłana Koracha. Kapłan Korach zbuntował się przeciwko władzy Mojżesza i wtedy Mojżesz, zasięgając rady opinii boskiej, wyniósł Arkę Przymierza przed namiot. kapłana Koracha wraz z jego poplecznikami pochłonęła wręcz rozpadlina ziemska i pięknie na tej bardzo ciężkiej, najcięższej chyba, bo ważącej około 13 kg monstrancji, widać jak wpada ten kapłan Korach do tej rozpadliny, w której wiją się różne jaszczurki, węże, a promieniąca Arka Przymierza jest głównym punktem, które przyciąga nasze oko. I powiem tylko tak, zaczynając temat, że monstrancja ta ma też głębszy sens, związana jest z czasami Sejmu Wielkiego i osobą fundatora tej monstrancji, ale to może, gdy ktoś zawita do naszego muzeum, to wtedy będzie mógł się dowiedzieć nieco więcej. Nie będę wszystkiego tutaj zdradzał.
Jedna wspólna rzecz dla wszystkich tych przepięknych przedmiotów to skromne i najważniejsze miejsce.
Każdy wie, że monstrancja, nawet jeśli bardzo zdobna, piękna, złota, wysoka, ciężka, przede wszystkim pełni funkcję wystawienia Najświętszego Sakramentu. To nie na samej monstrancji, lecz na Najświętszym Sakramentem powinniśmy się skupić, który za tą taką szybką spoczywa w takim półksiężycu zwanym Melchizedechem i tam zamknięty, wystawiony. Także katolik, dla wszystkich katolików jest to bardzo istotne, ponieważ uważamy, wierzymy, że jest to prawdziwa obecność Boga w tej hostii. Także jest to bardzo ważna uroczystość dla nas, bardzo ważne święto i zachęcamy, żeby przyjść właśnie do muzeum i dowiedzieć się nieco więcej o naczyniach liturgicznych, o samych monstrancjach, o rozwoju, kulcie Bożego Ciała, ponieważ mamy też różne obiekty w rzeźbie, w malarstwie, które także nawiązują do kultu Bożego Ciała.
Pierwsza okazja do zobaczenia zbioru monstrancji już jutro, w piątek. Muzeum na Ostrowie Tumskim będzie także otwarte w weekend. Rozważania dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka dziś o tym, że możemy sięgnąć o wiele dalej niż sięgają nasze zmysły.
Szczęść Boże, kochani, dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwana Boże Ciało. To jest ten czas, kiedy wychodzimy z Panem Jezusem Eucharystycznym na nasze ulice. I jedno z takich luźnych skojarzeń, które mam z Bożym Ciałem, to takie powiedzenie nieco zabawne, że ktoś się wystroił jak stróż na Boże Ciało. I rzeczywiście te nasze procesje mają taki swój urok, że dla Pana Jezusa rzeczywiście jakoś odświętnie może się ubieramy, ale też jest cała ta otoczka, czyli dziewczynki sypiące kwiaty, jest baldachim, który jest nad Panem Jezusem, który jest używany w zasadzie tylko przy procesjach. Nie jest to jakiś częsty widok w naszym kościele i nierzadko też orkiestra dęta, która gra dla tej procesji. Dla mnie też jest to takie wspomnienie, jakby ministrantem, że to była ogromna frajda mieć dzwonki albo kadzidło na procesji, że to było coś takiego wyjątkowego. I cała ta otoczka to jest oczywiście to, co jest zewnętrzne. Zewnętrzny też jest dla nas widok samego Pana Jezusa Eucharystycznego, czyli widzimy tylko chleb, który jest oczywiście niesiony w pięknej oprawie zwanej monstrancją, ale możemy wpaść w taką pułapkę, żeby zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne, skupić się na tej całej otoczce, a gdzieś nie wejść w głąb tej tajemnicy, która się objawia dla nas w tej uroczystości. Jak można wejść w głąb tego misterium? O tym jeszcze nie teraz, ale chciałbym opowiedzieć taką historię, takie świadectwo, które usłyszałem. Tydzień temu byłem na Lednicy i jedna z osób mi opowiadała, dzieliła się takim doświadczeniem, że weszła właśnie na adorację. Można powiedzieć, oglądać Pana Jezusa i tak się dzieli, że na tej adoracji tak spokojnie sobie usiadła, patrzyła na Pana Jezusa i można powiedzieć, żadnych doświadczeń tam nie miała poza takim doświadczeniem ciszy i spojrzeniem na Pana Jezusa. Nic wzniosłego, nic głębokiego i mówi, że w pewnym momencie wyszła do spowiedzi. No i po powrocie, kiedy wróciła na tą adorację, opisała swoje doświadczenie, bardzo piękne i bardzo mocne też, że mówi, że wchodzi do tego namiotu, w którym jest Pan Jezus Eucharystyczny, jak to określiła, i tsunami łez, po prostu coś, co ją zupełnie zaskoczyło, tę osobę, coś takiego bardzo też poruszającego, coś, co wołało w niej te łzy. Jakoś tak to rozpoznałem, że to autentyczne doświadczenie jakoś Pana Boga, wejście właśnie z oczyszczonym sercem w spowiedzi, i zobaczenie więcej, można powiedzieć jakoś wejście w głąb tego misterium. I myślę, że to jest piękne świadectwo, ale to nie jest też coś dla wybranych, dla kogoś o wyjątkowo czystym sercu. To jest doświadczenie, do którego wzywa, czy chce podprowadzić nas Pan Jezus. I są pewne kroki, które, można powiedzieć, ułatwiają jakoś wejść w głąb tajemnicy, zobaczyć więcej niż tylko to, co niewidzialne. I wydaje mi się, że genialne takie podpowiedzi daje święty Tomasz z Akwinu. A co on mówi, gdzie i w jaki sposób, o tym opowiem po krótkiej przerwie muzycznej. Serdecznie zapraszam. I żeby nie trzymać w niepewności, od razu zacznę od świętego Tomasza z Akwinu, mojego wielkiego współbrata dominikanina, który napisał piękne hymny eucharystyczne, z których chyba najbardziej znane, najczęściej też śpiewane w kościele, to jest Sław języku tajemnice. My śpiewamy dwie ostatnie zwrotki, ostatnia z nich się zaczyna właśnie przed tak wielkim sakramentem, ale też O zbawcza hostio. To jest hymn autorstwa świętego Tomasza, czy Zbliżam się w pokorze, nierzadko śpiewany na mszy świętej. I właśnie w jednym z tych hymnów, Pange lingua gloriosi, sław języku tajemnice, śpiewamy takie słowa w jednej ze zwrotek, że słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe. Wino krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle. I dalej też mamy taką linijkę, niech dopełni światło wiary, zmysłów niemoc mocą swą. I pierwsza oczywiście rzecz, uświadomienie sobie tego, że staję przed tajemnicą, czyli coś, co przekracza mój rozum, moje zmysły, ale ta pieśń mówi nam o czymś takim, że możemy sięgnąć dalej niż zmysły, że mimo, że zmysły są niemocne, to jest taka rzecz, która nam ułatwia zobaczyć więcej. I mamy takie oko w sobie, które sięga dalej niż to fizyczne oko i to jest oczywiście wiara, o której pisze święty Tomasz. Że darmo wzrok chce coś zobaczyć więcej, ale wiara nam, można powiedzieć, nawet tu napisał pewność o tym w serca śle i oczywiście wiara nie zakłada pewności stuprocentowej. Ale z drugiej strony, jeśli ta wiara się rozwija, jeśli karmimy tę wiarę modlitwą, a szczególnie może Eucharystią, to ta pewność w sercu wzrasta w nas. I czym jest właściwie ta wiara? Jak to w ogóle zrobić, żeby uwierzyć? No i święty Tomasz w innym miejscu pisze, że wiara to jest akt naszego rozumu, przekonanego jakiejś prawdzie Bożej, nakłonionego przez wolę, poruszonej przez łaskę. Żeby to sobie tak pozbierać, czy łatwiej to nazwać, to można powiedzieć, że wydarza się w rozumie, który rozpoznaje jakąś prawdę Bożą. My rozumem rozpoznajemy wiele różnych prawd. To właśnie rozum jest tym narzędziem, przez które poznajemy w ogóle świat i różne prawdy o tym świecie, ale poznajemy też prawdę o samym Panu Bogu, który nam się objawia. No i ten rozum, można powiedzieć, styka się z czymś, co go przekracza i potrzebuje właśnie być nakłoniony przez wolę, że to wola ex imperio voluntatis, jak to ładnie brzmi po łacinie, że ta wola jest poruszona przez Boga też, ale że to jest decyzja, że ja się decyduję uwierzyć w to, co przekracza moje rozumienie i w tym wszystkim mam pomoc Pana Boga, że można powiedzieć, Pan Bóg mnie podprowadza za rękę do tej decyzji, aby uznać, że to, co On mówi, jest prawdziwe. W tym przypadku, aby uznać to, że w tym chlebie i w tym winie jest On obecny, prawdziwy, realny, substancjalny, to też mówi nam teologia, prawdziwy Bóg. I ta wiara, kiedy w nas pączkuje najpierw, można powiedzieć, rozwija się od momentu tej decyzji, to z nią też przychodzi pokój. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie, że kiedy dokonuję kolejnych aktów wiary, można powiedzieć, za każdym razem, kiedy stajemy do modlitwy, czy wchodzimy na mszę świętą, potrzebny jest ten akt wiary. Tak, nie widzę, nie wiem, ale wierzę. Decyduję się na to, że to jest prawda, to co Pan Bóg mi mówi o sobie. I żeby jeszcze powiedzieć o tym, co nam dzisiaj mówi Pismo Święte, czytamy, że nie samym chlebem żyje człowiek. No właśnie, ten chleb, pożywienie jest nam potrzebne do życia, bo bez niego w ogóle nie przetrwalibyśmy. Ale jest też taki pokarm, który, podobnie jak manna, zaspokaja coś więcej. Manna syciła w pełni ten oczywiście głód ziemski, ale jest taka manna z nieba, która potrafi zaspokoić wszystko, wszystkie nasze pragnienia. Pragnienie właśnie życia, pragnienie miłości. I oczywiście tym prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem, jak to mówi sam Pan Jezus, jest Jego ciało i Jego krew. Można powiedzieć, dostępne dla nas na wyciągnięcie ręki podczas każdej mszy świętej przychodzi do nas Pan Jezus w swoim ciele i w swojej krwi. I Pan Jezus powie, że kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa w nim, a dosłownie mieszka w nim. Dosłownie jest z nim zjednoczony. A kim On jest? On jest stwórcą i źródłem wszelkiego życia i dlatego może też powiedzieć, że kto w nim mieszka, kto w nim trwa, kto jest z nim złączony, ma w sobie to samo życie, które On. Można powiedzieć, chroni się w tym Jego życiu, które jest wiecznym życiem. wieczne to nam się zawsze może kojarzyć, że to jest coś, co trwa bez końca w czasie. Tymczasem to wieczne życie, które ma w sobie Bóg, to określenie dotyczy też jakości tego życia, że on jest po prostu niezniszczalny, że nie ma takiej siły ani mocy w całym istniejącym świecie, która by to życie Boże mogła zniszczyć, że Bóg jest po prostu wieczny, niezniszczalny i tym życiem chce nas obdarzyć. To życie chce w nas wlewać, tym życiem chce nas karmić. I dobrze mieć w sobie takie pragnienie, po pierwsze większej wiary, po drugie takiego doświadczenia, że Pan Bóg chce mnie wprowadzić w głąb misterium i pragnąć tego, żeby Pan Bóg mi pokazywał siebie w tym najświętszym sakramencie, że to jest On żywy i prawdziwy i takie pragnienie tego życia, które On ma w sobie, którym chce się z nami podzielić, które chce nam dawać. Tak, życzę Wam takiego przeżywania tej uroczystości dzisiejszej, żeby zobaczyć więcej, żeby wzbudzić sobie w pierwszym kroku ten akt wiary, ale też mieć to pragnienie. Panie Boże, ja w tej mszy świętej, w tej procesji jestem dla Ciebie i z Tobą i chcę być w Tobie, chcę w Tobie mieszkać i chcę mieć w sobie Twoje życie. Dobrego, radosnego świętowania. Szczęść Boże.
Radosnego świętowania, ale jak mówi ojciec Dawid, ze szczególnie wyostrzonymi zmysłami. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia już w najbliższą niedzielę.
Między niebem a ziemią.